Umiłowani w Panu, przede wszystkim chcę Wam podziękować. Powiem Wam, że kiedy wszedłem tutaj na salę rano, to próbowałem sobie wyobrazić, co się będzie działo o tej godzinie. Ale jak zawsze korzystam z Waszej łaski. Dziękuję za zgodę, że mogę usługiwać bez marynarki. Powiecie, no jakiś mało żaroodporny ten brat Spadziński. Zarówno brat Eliasz, jak i brat Janek w marynarkach, a on tak od razu w koszuli, niechby chociaż spróbował. No ale oni tutaj byli króciutko, a ja mam chwilę do spędzenia z wami w takich warunkach, jakie wszyscy razem odczuwamy. Także dziękuję bardzo. Chcę również przekazać, drodzy, pozdrowienia od żony, jak również od reszty zboru. Jesteśmy tu w jakichś tam proporcjach niewielkich reprezentowani jako zbór Katowice. Reszta pozostała. Pewnie niektórzy słuchają w domu teraz tego przekazu, a w niedzielę, jak już to kilka razy czyniliśmy w tym roku, zejdą się, by słuchać konwencji wspólnie w zborze. Oni wszyscy Was, drodzy, pozdrawiają, życzą Wam błogosławieństwa Bożego. Drodzy, zdaję sobie sprawę, że nasze powieki są już dosyć ciężkie o tej godzinie i musimy włożyć sporo wysiłku, aby przeciwdziałać przyciąganiu ziemskiemu, bo one chcą opaść na dół. Ale będę, bo ja was wszystkich widzę tutaj, będę wyrozumiały dla tych, którzy na chwilę dadzą odpocząć swoim oczom, by z tym przyciąganiem ziemskim nie walczyły. Drodzy braterstwo, będziemy śledzić zapisy, jakie zostały zawarte w drugiej księdze Kronik, 26 rozdział. To będzie inspiracja dla naszych wspólnych rozważań, ale jako, że kiedyś już spotkałem się z zarzutem, że nie podałem tematu naszych rozważań i ktoś by teraz napisał inspiracja z 26 rozdziału drugiej Kronik, to chyba nie bardzo byłby dobry tytuł. Zatytułujmy naszą lekcję Upadek z wysokości. Upadek z wysokości. Jesteśmy przyzwyczajeni i dzisiaj rano już mieliśmy do czynienia z tym, o czym za chwilę chcę wspomnieć. Jeszcze tylko pytanie, czy pamiętam, jaki był pierwszy temat rano? Pamiętamy, to znaczy, że jeszcze jesteśmy w dobrej formie. A więc jak gdyby była to pierwszy odcinek sztafety, jaka powstaje w tym momencie. I był tutaj wspominany niedobry Agryppa, był wspominany Dawid, wspomniano o Saulu, a więc to te sztandarowe postaci, jeżeli chodzi o królów Izraela bądź Judy. My chcemy zwrócić uwagę na postać, która rzadziej gości w takich rozważaniach. Chcę zaproponować, byśmy przyjrzeli się wspaniałej, ale zarazem tragicznej postaci króla Uzjasza. Kto otworzył już wcześniej 26 rozdział, tak jak zapowiadałem, drugiej księgi Kronik, to już się doczytał, że chodzi tam o Uzjasza. W innych źródłach nazywany jest Azariaszem. Natomiast w brzmieniu hebrajskim to imię jest Uzjachu. A więc tu dostrzegamy w tym elemencie Jachu, że to imię ma związek z Bogiem. Podobnie jest na przykład z Jeremiaszem. My nazywamy go Jeremiaszem, ale w hebrajskim języku jego imię brzmiało Jeremiachu. Izajasz to Izajachu. I to są imiona, w którym jest zawarty element Boga. Nic dziwnego, bo i my w polskim naszym, w polskich imionach też mamy takie imiona, które imię Boga w sobie zawierają. Bogdan, Bożydar, Bogusław, Bogumił. To kilka różnych imion, a jednak w nich występuje imię Boga. I wręcz kiedy wypowiadamy te imiona, to sobie jesteśmy w stanie skojarzyć, w jakich okolicznościach one powstały. Że ktoś został, uważano, że został dany od Boga i wtedy był Bogdan. Albo że jest darem Bożym i jest Bożydar. A więc tak podobnie powstawały imiona hebrajskie. I właśnie tenże Uzjachu, czyli będziemy nadal jednak mówić na niego Uzjasz, bardziej spolszczona forma, również jego imię ma swoje znaczenie. To oznacza: Jahwe jest moją siłą. Jahwe jest moją mocą. Król, który panował bardzo długo w Judzie, bo 52 lata. Kiedy Kim Il-sen panował 30 lat, to powiedział: o, jak on już tam długo rządzi w tej Korei. A tutaj 52 lata przy władzy był król Uzjasz. Syn Joasza. Natomiast jego ojciec miał na imię Amazjasz, czyli Amazjachu. Znowu tam imię Boga występuje, podobnie jak u Joasa, Joasjachu. A więc, drodzy, co możemy powiedzieć o tym królu, skoro chcemy go w jakiś sposób scharakteryzować? Na ile jesteśmy w stanie zaobserwować jego życie? Pismo Święte nam w jakiejś dawce przekazuje informacje na temat tego długiego panowania. A więc jesteśmy w stanie cośkolwiek powiedzieć, jak wyglądała jego władza. Przede wszystkim odczytajmy to, co zostało zapisane w tej drugiej księdze Kronik. 26 rozdział, przypominam, tam będziemy się najczęściej zatrzymywać w naszym rozważaniu. I zwróćmy uwagę na to, co od pierwszego wiersza tam napisano. Będę cytował w brzmieniu Biblii Tysiąclecia. Cały naród Judy wziął Ozjasza, jeszcze inaczej jest nazwany w przekładzie Biblii Tysiąclecia, Ozjasz, który miał wtedy 16 lat, i obrał go królem w miejsce jego ojca Amazjasza, który, powiem tylko tyle, został zabity przez lud izraelski, jako że pod koniec swego życia czynił wielkie nieprawości. Lud izraelski zabił swojego króla i w jego miejsce powołał tegoż właśnie Uzjachu, Uzjasza, bądź jak tutaj czytamy, Ozjasza. 16-letni chłopak. Chyba tu mamy jakichś młodych braci 16-letnich na sali. Nie wiem, może znacie jakichś, to przyjrzyjcie się im. Czy rzeczywiście taki młody człowiek jest w stanie zarządzać państwem? Czy jest w stanie to dobrze czynić? W tym wieku, sam pamiętam się z tamtych lat i raczej marnie się widzę w tej roli, w tamtym czasie, a pewnie i w tym też. A więc, drodzy, potrzebował on wsparcia. I dlatego czytamy o pewnym człowieku, co do którego nie mamy pewności, kim był. Czy był to kapłan, czy inny człowiek pobożny, będący w tym czasie jego mentorem. Tym, który kierunkował jego działania, a przede wszystkim tym, który utrzymywał jego serce i umysł przy Bogu. I czytamy w 5 wierszu: dopóki żył Zachariasz, który go uczył bojaźni Bożej, szukał on Pana, a jak długo szukał Pana, Bóg mu szczęścił. Drodzy, szczęścił mu w zarządzaniu państwem. Okazał się dla tego kraju wspaniałym gospodarzem. Odnosił wiele sukcesów w zarządzaniu państwem judzkim. Powodziło mu się w budowaniu silnej gospodarki swego kraju, a zwrócił uwagę na dwie możliwości, które bardzo skrzętnie wykorzystał. Co można w tym kraju zrobić, w jakim stopniu rozwinąć i jak zagospodarować możliwości i środki w tym zakresie, aby w kraju było dobrze. Pamiętamy takie hasło z dawnych lat, aby Polska rosła w siłę, a ludziom żyło się dostatniej. Pamiętacie takie napisy wisiały? Na czerwonym tle biały napis był. No więc ten Uzjasz też chciał, żeby Juda rosła w siłę, a ludziom żyło się dostatniej. Co zrobił? W bardzo wysokim stopniu rozbudował gospodarkę opartą na rolnictwie i hodowli. On sam zresztą był wielkim fascynatem rolnictwa i hodowli. Czytamy, drodzy, w 10 wierszu, ciągle pozostając w 26 rozdziale drugiej Księgi Kronik. To tak przypominam, bo temperatura robi swoje. Co czytamy w tym 10 wierszu? Wybudował również wieże w pustyni i wykopał liczne cysterny, ponieważ posiadał wiele bydła w Szefeli i na płaskowyżu, a także rolników uprawiających winnice na wzgórzach i w ogrodach. Kochał się bowiem w uprawie ziemi. Wyobrażacie sobie, no mieliśmy ostatnio ministra rolnictwa, już nie mamy go, który pochodził ze wsi. Ale wyobrażacie sobie prezydenta albo premiera, który by chciał uprawiać ziemię dzisiaj? A ten król był rozmiłowany w tym. I dlatego w bardzo wysokim stopniu rozwinął właśnie hodowlę i rolnictwo. On rozumiał, że w tamtych terenach dla powodzenia właśnie tego przedsięwzięcia niezbędne jest rozbudowanie infrastruktury zapewniającej ciągły dostęp do wody. Bez wody nie żyje nic. Ani rośliny, ani zwierzęta, ani ludzie. Woda jest potrzebna. My jesteśmy jednym wielkim zasobnikiem wody, czego pewnie doświadczamy przy tej temperaturze, że ona też ma swoje działanie w tym momencie. A więc prawidłowe, zakończone powodzeniem działania w obrębie gospodarki państwa. Ale na tym geniusz i fenomen tego wspaniałego króla się nie kończył. Czytamy w innym miejscu, 9 wiersz, że on wykonał szereg odpowiednich fortyfikacji, bo zdawał sobie sprawę, że jeżeli państwo stanie się bogatym i zasobnym państwem, no to oczywiście znajdą się i tacy, którzy zechcą sobie po kawałeczku z tego torta odkroić i też poczęstować się tymi dobrami, które zostały wytworzone w tym kraju. Czytamy w 9 wierszu, tak jak już zapowiedziałem, 26 rozdziału, ciągle powtarzam, druga Kronik. Wybudował też Ozjasz baszty w Jerozolimie nad bramą węgla, nad bramą doliny, nad narożnikiem i umocnił je. Dalej, w 15 wierszu tego samego rozdziału czytamy dalsze jego podjęte działania w celu zwiększenia obronności kraju i możliwości podjęcia walki z potencjalnym najeźdźcą, z potencjalnym wrogiem. 15 wiersz mówi, ja ciągle czytam w brzmieniu Biblii Tysiąclecia. W Jerozolimie polecił on zbudować machiny wojenne według pomysłu konstruktora do umieszczania na wieżach i narożnikach celem ciskania strzał i wielkich kamieni. W ten sposób sława jego rozeszła się daleko, bo doznawał on naprawdę przedziwnej pomocy, aż stał się tak potężnym. A więc, drodzy, no pewnie zaobserwowaliśmy często w naszych rozważaniach wiele wspaniałych posunięć, pociągnięć Saula, Dawida, innych królów, a jakoś Uzjasz tak niedostrzegalny jest, bo tylko w zasadzie jeden rozdział jest mu poświęcony, czyli nie zawsze dostrzegaliśmy, że to był wielki, potężny król ludzki. On wiele dobra zrobił dla tego kraju i miał potężny wpływ na wzrost mocy tego państwa i jego bogactwa. On był dobrym strategiem, a więc nie tylko w kwestiach obronnych podjął działania, ale podjął się zreorganizowania i zmodernizowania armii ludzkiej, aby mogła być skuteczniejsza w podejmowaniu obrony bądź na skutek udanej obrony, potem udanych ataków. W nowoczesny, oczywiście jak na tamten czas, sposób zorganizował swoją armię, która za jego dni składała się z 37,5 tysiąca wojowników. 37,5 tysiąca wojowników. No, dzisiaj by to było trochę za mało, chociaż też zredukowaliśmy naszą armię na ochotników właśnie, oprócz właśnie tych, którzy dotychczas służyli w wojsku, niekoniecznie z dobrej woli i z dobrego serca. Na czym polegała ta reorganizacja armii? Prowadził akcje zbrojne za pomocą niewielkich, bardzo mobilnych oddziałów. Tak podobno działała też ogromna armia ordy tatarskiej. Oni nigdy nie szli jedną wielką zgrają, bo wtedy staliby się obiektem ataków. Oni szli w regularnych odstępach podzieleni na oddziały. I w momencie, kiedy jeden oddział był zaatakowany, to ta reszta nieprzylegająca do tego oddziału mogła zorganizować zasadzkę na tego potencjalnego wroga i zniszczyć go. No i z tego, co z historii wiemy, to armia tatarska była bardzo skuteczną armią. Wielokrotnie nam dawali we znaki, że taką armią są. Nawet docierali aż tutaj w te okolice. Oni też tutaj byli. Co czytamy, drodzy, o tym wojsku Ozjasza? Poczynając od 11 wiersza, ciągle 26 rozdziału drugiej Księgi Kronik, czytamy tak. Ozjasz miał wojsko wyćwiczone do walki, gotowe do wyprawy w pole, podzielone na oddziały, obliczone przez pisarza Jejela i nadzorcę Maasejasza pod rozkazami jednego z dowódców królewskich Hananiasza. Całkowita liczba naczelników rodów nad tymi dzielnymi wojownikami wynosiła 2600. Pod ich rozkazami było wojsko złożone z 37,500 ludzi, to już mówiłem, wyćwiczonych do walki, pełnych siły do tego, aby wesprzeć króla przeciwko wrogom. Któż by nie chciał wesprzeć tak wspaniałego króla? Co ciekawe, o zamożności ówczesnego państwa świadczył fakt, że każdy z żołnierzy z tych 37,5 tysięcy był dokumentnie uzbrojony. To nie było tak, że jeden miał miecz, a drugiemu gdzieś tam została tylko jakaś dzida, a trzeci może kamieniami tylko rzucał, bo to różnie bywało w takich armiach. Przypominamy sobie, co prawda, zwycięską armię spod Grunwaldu. Niedawno obchodziliśmy rocznicę tej wielkiej bitwy. No, że tam z tym uzbrojeniem było różnie. Była część bardzo dobrze uzbrojona, ale byli i tacy, którzy po prostu niemalże gołymi rękami walczyli u boku króla polskiego. Czytamy w 14 wierszu tego 26 rozdziału, że Ozjasz przygotował im, to jest całemu wojsku, tarcze, dzidy, hełmy, pancerze, łuki, no i popatrzmy też na wyposażenie, mieli kamienie do proc, to też na to trzeba było wydać. Musiały to być jakieś, nie tam pierwsze, lepsze kamienie, tylko już specjalnie przygotowane, żeby były trafną amunicją. Drodzy, to świadczyło o tym, że państwo rzeczywiście było zasobne. Gdzieś czytałem kiedyś, że w czasie II wojny światowej koszt wyposażenia żołnierza armii amerykańskiej, bo naszej nie podawano, wynosił ponad $150. To był mundur, hełm, karabin, no i tam jakieś inne różne drobiazgi. Chlebak oczywiście służył do noszenia granatów, no i też był na wyposażeniu. Dzisiaj wyposażenie jednego żołnierza to kilka tysięcy dolarów. Takie dzisiaj są potrzeby. Noktowizor, odpowiednia broń, odpowiednie umundurowanie, buty odpowiednio zestandaryzowane i muszą spełniać takie, a nie inne normy i tak dalej, i tak dalej. W tamtym czasie uzbrojenie żołnierza pewnie też nie było tanie, bo jak czytamy, jak to w średniowieczu zbroje strasznie drogo kosztowały, no to w tamtym czasie te zbroje, w które byli uzbrojeni, a pisze, że mieli pancerze, łuki, hełmy, dzidy, to pewnie też odpowiednio kosztowało. No i właśnie, jak ten Uzyjasz wykorzystywał tą swoją przewagę militarną, no wspartą oczywiście wielką przewagą nad innymi ościennymi krajami, przewagą monetarną, bo miał po prostu na to pieniądze. Tak zarządzał tym krajem, że mógł sobie pozwolić na to, aby okoliczne narody uczynić swoimi poddanymi narodami. Czytamy o tym, począwszy od 6 wiersza do 8, ciągle 26 rozdziału. Wyruszył wówczas, by walczyć z Filistynami. No, Filistyni tam na przestrzeni wieków dosyć się dali we znaki Żydom. I co? Zrobił wyłomy w murach Gat, Jabne i Aszdodu, a odbudował miasta w okolicy Aszdodu i w kraju Filistynów. Wspomagał go Bóg przeciwko Filistynom i przeciwko Arabom mieszkającym w gór Baal i przeciwko Munenitom. Także i Amonici płacili daninę Ozjaszowi. Sława jego imienia doszła aż do wejścia do Egiptu, bo stał się on bardzo potężny. Wielki, potężny, wspaniały król. O, jakże pewnie Izraelici cieszyli się, że mają właśnie takiego władcę, że mają takiego właśnie dobrego króla, że tak im się powodzi pod rządami tegoż króla. Brat Russell, drodzy, komentując ten fakt, że stał się on tak wielkim królem, brat Russell, drodzy, napisał tak. Królowie izraelscy byli pomazywani z boskiego polecenia, czego nie można powiedzieć o innych władcach. O nich też jedynie powiedzieć można, że zasiadali, w cudzysłowie powiemy, na tronie Królestwa Bożego. Ale, drodzy, co możemy powiedzieć? To nie Uzjasz był tak mądry, to nie Uzjasz był tak wielki, to nie Uzjasz był tak potężny, to Bóg, który mu sprzyjał, był wielki, mądry i potężny. Więcej powiemy, największy, najmądrzejszy i najpotężniejszy. I stąd się brała jego siła. Jego imię to potwierdzało również. Pan Bóg jest moją mocą. Uzjasz, Uzjachu. A więc, drodzy, wydawałoby się, że już w takim stanie ten Uzjasz wytrwa. Że tak będzie do końca. Że to będzie wielkim sukcesem zakończona władza króla. Było 7 takich spośród 39 królów Izraela i Judy, którzy zakończyli swoje życie, które było podsumowane, że czynili dobro przed oczyma pańskimi. Ale niestety o Uzjaszu tego powiedzieć nie możemy. Przyszedł taki moment, kiedy Uzjasz chciał zrobić coś, by jeszcze bardziej potwierdzić w historii swojego narodu, że on jest tak wielki i tak wspaniały. Był u szczytu powodzenia, osiągnął niemalże wszystkie cele, jakie mógł osiągnąć jako władca państwa, jako jego zarządca, główny strateg, głównodowodzący jego wojsk. I można by powiedzieć, że już żadne wyzwanie do pokonania przed nim nie stało. Wszystkie możliwe zaszczyty, sławę, powodzenie, podziw, szacunek zdobył, miał, posiadał. Drodzy, zdawał on sobie sprawę, że jest ktoś w tym narodzie, kto ma pewną część władzy, której on nie miał. Kto to był? Kapłani. On miał władzę cywilną, ale nie miał władzy religijnej. Ta spoczywała wyłącznie w rękach kapłanów. Ale teraz, chcąc jako niebywały król się zapisać w historii Izraela, on zapragnął sięgnąć i po tę władzę. Chciał pokazać, że kapłani to tylko obywatele jego państwa. Że on jest królem i on decyduje o tym wszystkim, co ma się dziać w jego państwie. Brat Russell, komentując te przemyślenia króla Uzjasza, mówi tak. Dokonawszy wielkich rzeczy w dziedzinie polityki i obronności państwa, Uzjasz zapragnął również religijnego wyróżnienia. Wydawało mu się widocznie, że Bóg był z niego dumny. Jakoś tak się poczuł specjalnie u Boga wyróżniony, że przecież Bóg nie może go tak traktować jak wszystkich innych tam obok w tym tle występujących. Ja jestem królem, tylko królem, wielkim królem, wspaniałym królem, utalentowanym królem, cudownym królem. Przecież tyle czci odbieram, tyle chwały. Ja muszę to jeszcze bardziej podkreślić. I wiecie, co wymyślił ten król? Postanowił zrobić rzecz, która z pozoru wydawała się bardzo dobra, która miała podkreślać jego wielką religijność, jego wielkie oddanie dla Boga. Czyli, szczerze mówiąc, tak sobie sądził, że jeżeli to uczyni, to jeszcze bardziej tylko wyeksponuje, jak nie dosyć, że był takim wielkim królem, to jeszcze takim bardzo religijnym królem. Postanowił, drodzy, z pominięciem kapłanów złożyć Bogu ofiarę. Czytamy w 16 wierszu, 2 Kronik, 26 rozdział, przypominam. Czytamy w tym 16 wierszu. A kiedy stał się potężny, uniosło się jego serce, aż uległo zepsuciu. To, co dzisiaj rano było podkreślane, dlatego nie tylko dla sprawdzenia, w jakiej jesteście formie, zapytałem, czy pamiętacie poranny wykład, że to jest proces. Tu akurat brat Marek mówił o odchodzeniu od posłuszeństwa własnemu sumieniu, aż do pogwałcenia tego sumienia. Że to nie jest z dnia na dzień. Jeszcze zasypiałem jako lepszy człowiek, a budzę się jako gorszy. To nie jest tak. To jest proces, któremu on podlegał i to w nim postępowało. Pewnie o przejawy chwały dla niego, poklasku i tak dalej, między innymi miały na to wpływ. I czytamy w tym 16 wierszu stał się potężny, uniosło się jego serce, aż uległo zepsuciu. I co zrobił? Wykroczył przeciw Panu Bogu swemu. Wszedł bowiem do świątyni pańskiej, aby złożyć ofiarę kadzielną na ołtarz kadzenia. Przecież wiemy, że był ostry, jednoznaczny zakaz. Tam mieli wstęp tylko kapłani. Znowu komentarz naszego drogiego pastora, a jest to zapisane w reprincie 4786A z 1911 roku. Prawdziwy zaszczyt, błogosławieństwo i powodzenie nie mogą być osiągane w sprzeczności z boskimi zarządzeniami. Postępek króla mógł mu zatem tylko przysporzyć niesławy. Gdyby nawet król nie był powodowany pychą, lecz działał w dobrej intencji, niewłaściwe byłoby poparcie takiego uczynku. No i tak się rzeczywiście nie stało. Trzeba tu podkreślić postawę kapłanów. Drodzy, tak myślał Uzjasz. A cóż oni, to moi podwładni. Cóż oni mogą mi zrobić? Czy oni w ogóle zdobędą się na to, żeby mi się przeciwstawić? Ale czytamy 17 i 18 wiersz. Wszedł za nim kapłan Azariasz, a z nim 80 odważnych kapłanów pańskich. Powstali przeciw królowi Ozjaszowi i powiedzieli mu: Ozjaszu, nie do ciebie należy składanie ofiar kadzielnych Panu, lecz do kapłanów. Są oni synami Aarona, na to poświęconymi, aby składać ofiary kadzielne. Wyjdź z miejsca świętego, boś się sprzeniewierzył i nie przyniesie ci to chwały u Pana. I znowu komentarz pastora naszego Rusela. Pycha zakradła się do jego serca. Zapomniał o tym, że był tylko przedstawicielem Boga w jego królestwie i że jego podstawowym obowiązkiem jako wiernego i poddanego wszechmocnemu było słuchanie i wykonywanie boskich przykazań. Znał on reguły i przepisy dotyczące obrządków w świątyni, lecz uważał, że jest ponad nimi. Postanowił udać się do Boga wprost, ignorując osobę kapłana. I popatrzmy, co czytamy w 19 wierszu. Wówczas Uzjasz zapałał gniewem. Nie ukorzył się na to napomnienie. Zapałał gniewem. Gdy pałał gniewem na kapłanów, ukazał się na jego czole trąd. Wobec kapłanów w świątyni pańskiej przed ołtarzem kadzenia. Najwyższy kapłan Azariasz i wszyscy inni kapłani zwrócili się do niego, a oto miał on trąd na czole. Natychmiast więc wypędzili go stamtąd. On sam nawet się spieszył do wyjścia, bo dotknął go Pan. I czytamy: i pozostał król Ozjasz trędowaty aż do dnia swej śmierci. I mieszkał w domu odosobnienia, bo wykluczony został ze świątyni pańskiej, podczas gdy Jotam, jego syn, zarządzał pałacem królewskim i sądził lud. Drodzy, jest zastanawiające, dlaczego Bóg tak natychmiast zadziałał. Dlaczego Bóg momentalnie wkroczył w tę sytuację? Przecież mamy, i tak jak już mówiłem, że z 39 królów tylko 7 ma potwierdzenie, że żadnego grzechu się wobec Boga nie dopuściło, a reszta, każdy miał swoje przewinienia. A jednak nawet było tak, że niektórzy królowie do końca swoich dni nie ponieśli kary, a niektórzy z wielkim opóźnieniem. Taki przykład chociażby tych dwóch najbardziej że tak powiem, sztandarowych królów Saula, Dawida. Przecież wiemy, że Saul z chciwości po pokonaniu Amalekitów zatrzymał to, co było najlepsze z tych łupów, a miał wszystko zniszczyć, a jednak zostawił. I kiedy, drodzy, został napomniany przez proroka Samuela, że czytamy o tym w pierwszej księdze Samuelowej, 15 rozdział i 25 wiersz, mówi tak: gdyżeś odrzucił słowo Pańskie, ciebie też odrzucił Pan, abyś nie był królem nad Izraelem. No, Uzjasza też odrzucił Pan, ale popatrzmy, natychmiast się to stało. Jako trędowaty już nigdy nie mógł się pokazać publicznie, był oddalony i do śmierci mieszkał w odosobnieniu. Pozbawiony wielkich zaszczytów, władzy, potęgi i związanych z tym luksusów. No, bynajmniej ta wstrętna choroba, jaką jest trąd, nie stwarza luksusowego życia. Natomiast co jest istotne w przypadku tego właśnie Saula czy Dawida? Czytamy w tej pierwszej księdze Samuelowej, 15 rozdział, 23 wiersz. Wtedy rzekł Saul do Samuela: zgrzeszyłem, żem przestąpił rozkazanie Pańskie. Znamy historię Dawida, który uległ ludzkim rządzom, zatrzymując sobie żonę Uriasza, a jego samego skazując na pewną śmierć. I oczywiście tak się stało. I znowu napomniany przez proroka Natana. Oczywiście poniósł skutek tego śmierć syna, którego miał właśnie z tą żoną Uriasza. Potem to, co już było tutaj wspomniane, bunt Absaloma. Ale popatrzmy znowu. Druga księga Samuelowa, 12 rozdział i 13 wiersz. Kiedy napomnienie dotarło do Dawida, czytamy w tym 13 wierszu: wtedy rzekł Dawid do Natana: zgrzeszyłem wobec Pana. Znowu przyznanie się, pokora. Uległ ludzkim słabościom. Natomiast kiedy został napominany przez kapłanów Uzjasz, czytaliśmy, co było, zapałał gniewem tam w świątyni przeciwko kapłanom. No, tradycje miał rodzinne, dobre, bo przecież jego dziadek Joasz zabił Zachariasza. Pamiętamy tą scenę, kiedy w sieni świątyni Zachariasz został ukamionowany. Drodzy, czyli to, co czytaliśmy wcześniej, jak sklasyfikował ten postępek Uzjasza nasz pastor: pycha. Tam nie było miejsca na pokorę i nie wiemy, jakby się skończyło, gdyby Pan nie zaingerował w tę sytuację. Gdyby natychmiast nie dotknął go ten trąd. Jak postąpiłby z kapłanami, którzy ośmielili się zwrócić mu uwagę, że wystąpił przeciwko pańskim zarządzeniom. Drodzy, Uzjasz uległ bardzo dyskretnej działalności szatana. On wyhodował w nim pychę i mu powiedział: przecież ty chcesz dobrą rzecz zrobić. Ty działasz dla Pana, chcesz mu oddać cześć. No, a że zrobisz to bez kapłanów, to będzie jeszcze bardziej pokazywał, jak ty jesteś blisko Boga i jak wspaniale Go będziesz mógł uczcić. Czyli zadziałała stara ludzka zasada: cel uświęca środki. Drodzy, pewien pastor, komentując postępowanie Uzjasza, powiedział takie słowa: chrześcijanin również może znajdować się w takiej sytuacji, zwłaszcza gdy wszelkie jego podstawowe potrzeby są zaspokojone. Osoba taka cieszy się wygodnym życiem, ma dobrą pracę, dom, należy do grupy chrześcijan, w oczach innych uznawana jest za aktywną osobę. Z braku poważnych wyzwań i trudności może znaleźć się w sytuacji takiej jak Uzjasz. Niebezpieczeństwo jest tym większe, im ważniejszą pozycję w grupie zajmuje taka osoba, ponieważ wówczas pokusy dokonania czegoś wyjątkowego mogą być silniejsze. Mogą one zaowocować rozwojem takiego rodzaju pychy, która prowadzić będzie do zręcznego podporządkowania sobie innych osób przy jednoczesnym lekceważeniu ich myśli i pomysłów. Osiągnięcie takiego celu może być docenione przez ludzi, ale nigdy przez Boga, który widzi przyczyny i podstawy takiego samouwielbienia. I dalej dodaje ten sam pastor: nie spędzajmy naszego czasu na promowaniu naszego nazwiska w oczach ludzi lub historii, lecz starajmy się zadowolić naszego niebieskiego Ojca. On widzi nie tylko naszą gorliwość, ale również naszą pokorę. I nasz pastor mówi tak, ciągle udajemy się do tego samego artykułu: pokora jest ważna nie tylko ze względu na swą wartość, ale również dlatego, że bez niej nie można rozwijać innych owoców ducha. Listę 8 błogosławieństw, czyli zalet chrześcijańskiego charakteru, Pan zaczyna od ubóstwa w duchu. Błogosławieni ubodzy w duchu. Pamiętamy te słowa. Jak można rozwijać łagodność i inne cechy charakteru, nie będąc pokornym? Jak można być cierpliwym i poddanym Bogu w trudnościach i doświadczeniach, nie mając pokory? Jak można być uprzejmym wobec przeciwników i wobec wszystkich, a także cierpliwym wobec ich wad i dziwactw, gdy nie umie się być cichym i pokornym? Drodzy, powiedzcie, dlaczego o pysze chciałeś powiedzieć? Są dwa mierniki. To są, czasami mówi się o widełkach, że coś tam się mieści w widełkach jakichś wymagań. Są dwa czynniki, wobec których Bóg nas ocenia. Najwyższy poziom to miłość. I dzisiaj już brat Marek cytował ten tekst. Są trzy rzeczy: wiara, nadzieja i miłość. Lecz z nich największa jest miłość. I o tej miłości też często warto mówić i przypominać, że to jest nasze zbawienie. Na ile miłości w nas, na tyle bliskości do Boga, który jest miłością, i na tyle naszej pewności zbawienia. Ale drodzy, w innym artykule pastor Russell powiedział tak: lud Boży powinien unikać pychy jakoby śmiertelnej zarazy. Jakbyście się zachowali, kochani, gdybyście się w tej chwili dowiedzieli, że ktoś tu rozpylił jakiś gaz ze śmiertelnymi zarazkami? Czy nadal byście tu siedzieli i mnie słuchali? Mam obawy, że nie. Pewnie wszystkie wyjścia zostałyby wykorzystane. Śmiertelna zaraza. A więc, drodzy, jak najwyższą jest miłość, tak w przypadku pychy jest powiedziane, że to jest obrzydliwość przed Bogiem. W przypowieści Salomonowej 16:5 mówi: obrzydliwością jest Panu każdy wyniosłego serca. Wiecie, co to jest obrzydliwość? Spróbujcie sobie wyobrazić, chociaż może nie, bo obiad blisko, coś, co was najbardziej brzydzi. Tak, nie intensywnie, spokojnie, bo obiad blisko, znowu podkreślam. Ale właśnie to jest obrzydliwość. I Bóg na każdego, kto wykazuje pychę, z takim właśnie obrzydzeniem spogląda. Wiemy, że trudno walczyć z tą wadą, nie powiem przywarą, bo może tu brat Ignac gdzieś słucha albo jest na miejscu. Trudno walczyć. Ale chronimy się, tak jak wszystko robimy, aby chronić się przed zaraźliwą, śmiertelną chorobą, to samo czyńmy w przypadku pychy. A więc myślę, że jakoś udało się, drodzy, utrzymać większość w stanie względnej uwagi i odniesiemy błogosławieństwo z tych wspólnych rozważań. Tego wam życzę. Sam dla siebie też powiedziałem te słowa, bo nie jestem wolny od bardzo wielu wad, a pewnie i pycha w jakiejś tam cząstce, a może w dużej liczbie. Powiedzcie mi to, jeżeli tak jest, we mnie mieszka. Módlcie się za mną, abym również mógł uniknąć tej wstrętnej choroby. Dziękuję za uwagę. Niech Pan wam błogosławi.